muzyczne podróże przez świat.
Witamy ponownie, Jerzy Job i Jerzy Sidorowicz. Dziś naszym gościem jest Paweł Szymoniak, a zwiedzamy Armenię. Zdjęcia stamtąd znajdą Państwo w galerii na stronie internetowej Radia Kielce. Jesteśmy w domu polskim w Gyumri. Można się w nim poczuć bardzo blisko ojczyzny.
Są flagi, oczywiście Polski, są zdjęcia, są różnego rodzaju szczegóły, które wskazują na polskość tego miejsca. Bardzo ważne miejsce tam dla społeczności, bo w Gyumri jest społeczność polska. Ona co prawda liczy kilkanaście osób akurat tam w tamtym miejscu, natomiast bardzo prężnie działająca i myślę, że warta chociażby tego, aby na dzień czy dwa tam podjechać, zatrzymać się. Pan Artion ma dwie córki. Jedna z tych dziewcząt bardzo ładnie mówi po polsku, zresztą dbają rodzice o to, aby takie wykształcenie i tą polskość tam utrzymywać. Więc jeśli ktoś chciałby skorzystać też z pomocy kogoś, kto mówi w języku polskim, różne sytuacje podczas podróży, podczas turystyki się zdarzają, czasem mniej przyjemne, czasem trzeba załatwić jakąś urzędową sprawę, przetłumaczyć jakiś tekst i tak dalej. Bardzo pomocne miejsce dla wszystkich podróżujących.
A jedzenie też polskie?
Oczywiście, że tak. Przy okazji i opowieści, jak to zrobić, jak wygląda, jakie przyprawy, z czego i tak dalej. Ważne miejsce, naprawdę ważne miejsce na mapie Armenii w ujęciu polskim.
Ale nie jedyne, jest też Związek Polaków w Armenii. Polonia działa wcześniej niż Dom Polski, bo od 1996 roku w Erywaniu wydaje własny kwartalnik. Nazywa się Póki My Żyjemy. Nie wiem, czy się z nim spotkałeś.
Nie spotkałem się akurat w Erywaniu, natomiast spotkałem się z dużą społecznością Ormian tutaj u nas w Polsce, zanim w wakacje wybrałem się do Armenii. Poszukiwałem materiałów. Akurat nie w Kielcach, choć wiem, że w Kielcach kilkudziesięciu Ormian też żyje, funkcjonuje i mają się całkiem dobrze, natomiast Kraków i przede wszystkim wschodnia część Polski, Zamość, Chełm, tam są bardzo duże skupiska ludności ormiańskiej, bardzo otwartej, dzielącej się swoją kulturą, gościnnej.
Przy Związku Polaków w Armenii pod nazwą Polonia działa też chór Gwiazdeczka, a jest też w Erywaniu organizacja Polska Rodzina, działa od 2014. Młode pokolenie tej organizacji uczęszcza na lekcje polskiego, odbywają się na Uniwersytecie Lingwistycznym imienia Brusowa, czyli prężnie działająca Polonia w Armenii.
Oczywiście, że tak, ale nie tylko w Erywaniu. Wspomnieliśmy o Gyumri. W Gyumri też są zajęcia języka polskiego. Działają
w tym domu polskim?
Tak, tam są organizowane. Przyjeżdża nauczycielka na sobotę i niedzielę, bo normalnie w tygodniu dzieciaki uczestniczą w zajęciach miejskiej zwykłej szkoły i tam przez sobotę i niedzielę prowadzone są lekcje w języku polskim, historii polskiej, oczywiście polskiego języka, bo no, tu jest główny nacisk. Dzieje się to już od kilku lat, znajduje się rzesza odbiorców, więc myślę, że ta Polonia, która tam funkcjonuje, naprawdę dba o to, żeby ta świadomość narodowa utrzymywała się ciągle na bardzo wysokim poziomie.
Na chórach dziś
od kilku lat na jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Armenii działa tak zwana armeńsko-polska misja archeologiczna, której szefem jest doktor habilitowany Krzysztof Jakubiak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i tym stanowiskiem jest Medsamor, istotne miejsce na Zakaukaziu we wczesnej epoce żelaza. Teren kiedyś graniczył z biblijnym królestwem Urartu i to za sprawą urartyjskiego króla Medsamor popadło w ruinę w IX wieku przed naszą erą.
Zdarzyła mi się historia w tym samym parku, o którym opowiadałem w temacie spożywania alkoholu. Kiedy siedzieliśmy, rozmawialiśmy ze znajomymi, zatrzymał się mężczyzna w wieku około 50 kilku lat, słysząc język polski, zaczął z nami rozmawiać bardzo łamaną polszczyzną, ale zrozumiałą. Historia jak wiele w tamtym rejonie, w okolicach Zamościa, bo taką miejscowość pamiętał pan, odbywał służbę wojskową jako młody chłopak, oczywiście w ramach już kończącego się Związku Sowieckiego. Żyje, mieszka, twierdzi, że część jego rodziny wyjechała, funkcjonuje w Polsce i funkcjonuje bardzo dobrze. Bywa czasem, chociaż ostatnio było około 8 lat temu i wskazał na miejsce, do którego warto się udać na kawę. Poszliśmy na tą kawkę kilka godzin później i rzeczywiście okazało się, że tą restauracyjkę prowadzi kolejny Ormianin, którego żona, dzieci z kolei żyją pod Warszawą. On tutaj wrócił, załatwia jeszcze jakieś sprawy, 2-3 lata też wraca do kraju, więc tych wzajemnych zależności, czy to poprzez pracę, miejsce życia, szukanie sobie w ogóle miejsca na ziemi między Armenią a Polską jest naprawdę sporo.
Tydzień temu piliśmy fantastyczną kawę w Etiopii, a jaka kawa w Armenii?
Surcz, tak się nazywa kawa serwowana w Armenii. Ona jest taka klasycznie turecka, znaczy jest bardzo mocna, bardzo słodka i trzeba wyraźnie powiedzieć kelnerowi, czy barmanowi, czy osobie robiącej, że jeśli zamawiamy kawę, że chcemy bez cukru, bo on w naturalny sposób ją po prostu bardzo mocno posłodzi, aż zawiesista. Tak? Ona no, stawia na nogi oczywiście, ale nie każdy tą kawę pije z cukrem. Parzenie kawy na ten sposób wschodni i turecki odbywa się troszeczkę inaczej. Ona jest gotowana wraz ze świeżo zmielonymi, można tak powiedzieć, fusami i spokojnie przez kilkanaście minut dochodzi do swojej mocy i dopiero wtedy jest jeszcze odcedzana albo odczekuje się pewien moment, kiedy te fusy opadną i dopiero wtedy jest podawana. Bardzo mocna kawa, surcz podawany jeszcze z dużą ilością cukru.
Muzyczne podróże przez świat.
O statusie Armenii, stolicy tego kraju, jakości ormiańskiej diaspory świadczy wiele miast partnerskich Erywania, do których należą m.in. Sankt Petersburg, Isfahan, Paryż, Montreal, Cambridge, Florencja. Opowiedzmy o Erywaniu.
Erywan jest innym miastem niż pozostałe miasta i miejscowości w Armenii. Erywan przede wszystkim chce być postrzegane jako miasto światowe, europejskie, choć bardzo wiele rzeczy architektonicznych jest tam jeszcze naturalnie do zrobienia. Erywan liczy ponad 1 000 000 mieszkańców i widać tych ludzi na każdym kroku. Wjeżdżając z prowincji armeńskiej do Erywania, nagle orientujemy się, że tutaj też potrafi być dużo ludzi. Ludzi, którzy ubierają się troszkę inaczej, za wszelką cenę chcą gonić świat, Europę, czasem nawet kiczowato. Muzyka, która poza określonymi miejscami wydobywa się z każdego samochodu, może nas troszeczkę irytować. Ormianie mają takie określenie rabi sparty. W wolnym tłumaczeniu muzyka ludzi z krótkimi rękawami obwieszczonymi złotymi łańcuchami. Tak oni to tłumaczą. Ale no, tak można by to wytłumaczyć, bo jest to skrót od dłuższego rosyjskiej wypowiedzi. Jest to bardzo prosta, rytmiczna muzyka, troszeczkę nawiązująca tekstami do etnicznej muzyki ormiańskiej, czyli najprawdopodobniej o tym, że ktoś odszedł i już jej nie kocha, albo wróci i tak dalej. Oczywiście parafrazując wszystko, skoczna, rytmiczna, pozbawiona większych wartości muzycznych. No, taka po prostu, w której słuchając przez 3 godziny nie odróżnimy, kiedy skończyła się jedna piosenka, a zaczyna druga.
To takie ich disco polo.
Nie chciałem tego powiedzieć, czekam, aż pan redaktor powie. I to rabi sparty rzeczywiście na przedmieściach, w tej części Erywania, która mocno szybko się rozwija, w tej części, w której jest sporo pracowników najemnych, którzy szukają tam zatrudnienia i tak dalej, króluje. Ale kiedy dojeżdżamy już do centrum, do tej części właściwie rdzennej stolicy, no robi się już zupełnie inaczej. Rzeczywiście Erywań może się podobać, ta część odremontowana. Miasto jest zbudowane w układzie takim klasycznie sowieckim, czyli ulice są szerokie, które najczęściej z dwóch stron kończą się dużymi placami, ale tam też się zmienia. Budowle zostały, szerokość ulic tak, ale wystrój, to co oglądamy dookoła, no to już zależy od tego, co współcześni mieszkańcy Erywania chcą. Jak chcą się pokazać? Najważniejszym punktem Erywania jest oczywiście Plac Republiki i tu nie sposób nie wspomnieć chociażby dwóch zdań o obecnej sytuacji politycznej w Erywaniu, bo nawet w sierpniu mieliśmy okazję zobaczyć sporą demonstrację poparcia dla Nikoli Paszyniana, to jest aktualny premier od kilku miesięcy. Dlaczego o tym mówię? Bo tak naprawdę od marca, od kwietnia tego roku naród ormiański żyje bardzo dużymi nadziejami. Tam po kilkunastu latach rządów i obaleniu poprzedniego prezydenta odżyły nadzieje na to, że kraj może funkcjonować bez zbytniej korupcji, bez właściwie rozkradania majątku, tak mówią o tym Ormianie, i z bardzo dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i ten Plac Republiki jako główne miejsce w stolicy staje się świadkiem tych wszystkich przemian, manifestacji, tych wszystkich działań politycznych, ale też społecznych, tego co ludzie chcą. Oni tam przychodzą wyrażać swoje opinie, tam przychodzą po to, żeby powiedzieć, czego oni tak naprawdę oczekują. A nadzieje związane z nową sytuacją polityczną w Armenii są naprawdę bardzo duże.
Ինցամոզում եմ փոխվել, քեզ մոռանալ չխոսել, միգուցե դա տարբերակա, բայց դե ազդատ ինձ համար չի, շարունակում եմ երգել, շարունակում եմ խոսել, շարունակում եմ ուզել, դու ձգձգում ես, դու ինչու կանեմ անելու ամեն բան, դուր դրական պատասխան, սպասել է անտանելի, ես կերակնակամի, սիրտն իմ օրիգամի, Na inska khartuma khaguma vonzuzuma yes kerak na kami sirtni morigami na inska khartuma khaguma vonzuzuma yes kerak na kami
vet kerovam menur amarte zmermi evnoin inzel vochinch harkavor chi inz karevor kes durga yete kes arevangen yes el arten superman lavi matika perkem kes chevor du imnesum eka sharunakum em yerken sharunakum em khosel sharunakum em uzel du du zekzekum es du inchu kanemanelu amen ban դերա կան պատասխան սպասել է անտանելի ես գերակնակամի սիրտնի մորի գամի նա ինձ կախարդում ա խաղում ա ոնց ուզում ա ես գերակնակամի սիրտնի մորի գամի նա ինձ կախարդում ա խաղում ա ոնց ուզում ա ես գերակնակամի
դու ռադիո Գելցե 101.4 FM.
Dzisiejsza Armenia jest zaledwie cieniem swojej dawnej potęgi. W okresie Związku Radzieckiego była to najbogatsza z republik radzieckich. Armenię przybliża nam Paweł Szymoniak. Mówiliśmy o nadziejach na lepszą przyszłość w Armenii, bo Ormianie, jak mało który naród, zasługują na pokój, stabilizację, na rozwój.
Z tymi nadziejami też przychodzi otwarcie na świat. Inaczej już traktuje się tych, którzy przyjeżdżają, turystów. Oni bardzo chcą, żeby ludzie tam przyjeżdżali. Dlatego namawiam wszystkich do turystyki, do podróżowania po Armenii, bo ci ludzie pragną kontaktu z innymi narodami. Chcą zapraszać innych ludzi, żeby pokazać, że oni tu żyją, funkcjonują i też czegoś chcą tak naprawdę.
Skoro o polityce mówimy, Armenia graniczy z Gruzją, Azerbejdżanem, Turcją i od południa z Iranem. Po drodze Armenii z Iranem już od uzyskania niepodległości.
Tak.
Co nie podoba się Amerykanom i Rosjanom?
I trzeba przyznać, że ta granica z Iranem, przy której miałem okazję przebywać, jest bogato żyjącą granicą. Ruch handlowy odbywa się tam bardzo intensywnie. To jest niedługi odcinek, ale jeśli spojrzymy na to inaczej, że właściwie cała granica z Turcją jest zamknięta. Nie wjedziemy do Armenii od strony tureckiej. Co więcej, na granicy armeńsko-tureckiej rozlokowane są wojska rosyjskie. Tam jest cały pierwszy batalion, między innymi w mieście Gyumri, który strzeże spokoju na tej granicy. Ormianie nie narzekają na Rosjan u nich w kraju, aczkolwiek nie godzą się na to, aby poza tym miejscem granicznym z Turcją byli też w innych częściach kraju i rzeczywiście ich nie widać. Widać ich tam przy granicy tureckiej, a z drugiej strony ze wschodu mamy Karabach, którego sytuacja polityczna jest przedziwna, bo polskie MSZ odradza obywatelom wjazd do Karabachu, dlatego, ponieważ oficjalnie jest to terytorium Azerbejdżanu. Walki w Karabachu spowodowały, że zostały ten terytorium przejęte przez właściwie Ormian. Ale z kolei Ormianie oficjalnie tą częścią nie zarządzają, więc jest to tak jakby niezależne terytorium Górnego Karabachu, którego właściwie żadne poważnie funkcjonujące na arenie międzynarodowej państwo nie uznaje. I to też nie jest spokojne miejsce. Wyżej mamy znów granicę z Azerbejdżanem, który nie prowadzi ruchu granicznego na dzień dzisiejszy, takiego turystycznego, podróżniczego z Armenią, więc właściwie mamy tylko dwie granice, którymi możemy się przemieszczać. To jest granica z Gruzją i na południu granica z Iranem. Nawet były takie próby, z tego co mówili Ormianie, aby zapewnić swobodny przepływ bez większej papierologii między Armenią a Iranem. Na ile to się udaje, no jeśli mówimy o tego typu udogodnieniach, to one i tak są tylko i wyłącznie dla ludności ormiańskiej, więc podróżników czy turystów to w żaden sposób nie dotyka. A od północy mamy Gruzję, z którą stosunki Ormianom też układają się różnie. Nie zapominajmy, że Armenia jest bardziej prorosyjskim krajem, jeśli mówimy o zapatrywania i o politykę, bynajmniej była do tej pory jeszcze przed obaleniem prezydenta. Natomiast no, Gruzja no, jest krajem patrzącym dość mocno na zachód i z Rosjanami nie zawsze im po drodze. Także geopolitycznie Armenia ma dość trudną sytuację.
muzyczne podróże przez świat.
Wróćmy do Erywania, stolicy młodej, ale bardzo starego miasta, założonego w roku 782 przed naszą erą. Bezpośredni lot z Warszawy do Erywania trwa mniej więcej 3,5 godziny.
Poza Placem Republiki na pewno miejscem wartym odwiedzenia jest Matenadarnan. To jest muzeum najstarszych manuskryptów. To jest biblioteka, w której jest ponad 17 tysięcy rękopisów w języku ormiańskim. Najstarsze z nich pochodzą z IV-V wieku przed naszą erą. Dla wszystkich miłośników słowa czytanego, tych, którzy są, ja się zawsze śmieję, klientami bibliotek, jest niesamowita rzecz. Oprócz tych 17 tysięcy rękopisów jest około 100 tysięcy innych dokumentów w innych językach. W jednym miejscu to wszystko jest zgromadzone. To jest takie miejsce, o którym być może w Polsce czy w krajach europejskich nie jest dość głośno, natomiast niesamowitą rzeczą jest chodzenie między tymi manuskryptami, między tymi rękopisami, oglądanie tego wszystkiego ze świadomością, jak wiele to ma lat, jaka historia jest na tym zapisana. To na pewno bardzo ważna rzecz w Erywaniu, ale będąc w Erywaniu nie sposób też nie odwiedzić Araratu, fabryki koniaku. Z koniakiem w Armenii jest w ogóle tak, że obok winorośli jako dobra rolniczego narodowego, to tym produktem, który wyróżnia Ormian, który oni się chcą chwalić, to jest właśnie koniak. Niewiele jest zakładów czy firm, które mają prawo do używania nazwy koniak, jak wiadomo, pochodzącej z francuskiego regionu. Ale jeśli chodzi o Ararat, to produkcja koniaku rozpoczęła się tam pod koniec XIX wieku i oczywiście było to teren zależny wtedy od carskiej Rosji i założyli i prowadzili to Szusow i synowie, tak nazywała się ta firma, a w 1900 roku właśnie we Francji, w Paryżu wygrali targi koniaku i uzyskali prawo do nazywania swojego trunku, swojej brandy nazwą koniak. Jest to na tyle dobry trunek przez te dziesiątki lat, że na przykład miłośnikiem jego był Winston Churchill chociażby, a w tamtych czasach nieco mrocznych Armenii Józef Stalin właściwie całymi skrzynkami wysyłał Ararat, czyli ten koniak właśnie do Anglii. Historia się troszeczkę pogmatwała pod koniec 80. lat, kiedy podzielona ta fabryka została na dwie, rzeka je rozdziela i z jednej strony jest produkcja wina, z drugiej produkcja koniaku. I niestety, i to też jest zarzut do poprzednich władz w Armenii, ta główna fabryka mająca prawa do tej nazwy została sprzedana jednemu z międzynarodowych koncernów i nie jest obecnie w posiadaniu gospodarki Armenii. W 1999 nawet specjalna uchwała powstała rządu armeńskiego, która mówi o tym, że Ararat może być tylko i wyłącznie produkowany ze szczepów winorośli, które rosną na terenach Armenii. Warto, będąc w Erywaniu, odwiedzić muzeum i wykupić bilet z degustacją. Dlaczego? Ponieważ podczas tej degustacji otrzymujemy 4 trunki. I tak naprawdę, jeśli ktoś spróbuje Araratu 4-5-letniego, to on sam w sobie jest bardzo dobrym trunkiem. Ale tą różnicę dostrzegamy właśnie wtedy, kiedy jeden po drugim degustujemy koniaki coraz to lepsze. I wtedy, kiedy napijemy się bardzo dobrego Araratu 5-letniego, po czym wypijemy kieliszek 15-letniego, a potem zostaniemy uraczeni koniakiem, który ma 40 lat, to wtedy dostrzeżemy, jaka duża jest różnica smaku między tym 40-letnim koniakiem, a tym 5- czy 10-letnim. Warto się skusić, ten bilet jest dość drogi, który przewiduje tą konsumpcję, ale warto się skusić, żeby dostrzec różnicę w tych koniakach. No jeśli ktoś na co dzień oczywiście nie jest smakoszem tych trunków, polecam.
Monastyry są nieodłączną częścią Armenii. Przy nich tworzyły się centra religijne, a także kulturowe, edukacyjne. Wymieńmy te najważniejsze. Czy to będzie Tatev?
Na pewno. Wspomnieliśmy o Horvirapie, o tym monastyrze, który leży...
Tam rodziło się chrześcijaństwo.
Dokładnie, o tym, gdzie Grzegorza Odnowiciela zamknięto w tej studni. I właściwie podążając od Erywania jedyną drogą na południe, najpierw nieco na zachód, a potem na południe, docieramy do Goris, o którym mówiliśmy, które słynie chociażby z produkcji destylatu, czyli tej miejscowej wódki. I dalej na południe jest Tatev. Tatev to jest miejsce magiczne. To jest monastyr, który w naturalny sposób położony jest na skalnym urwisku. Oczywiście, jak to w Armenii, które powstało wskutek działań tektoniki. Przepiękny monastyr. Trzeba tylko mieć trochę szczęścia, żeby go zobaczyć bez mgły. W ogóle Goris jako miasto położone od monastyru Tatev mniej więcej 12-14 km przez większość czasu letniego pokrywa mgła. Ja niestety też miałem tego pecha, że wjeżdżając do Goris po prostu było mgliście. Co za tym idzie, sam Tatev też. On najczęściej jest we mgle i niespełna 30-30 kilka procent tego letniego czasu to jest ten moment, kiedy Tatev się odsłoni i wtedy rzeczywiście widać niesamowite położenie tego monastyru i to, jak jest zbudowany.
Zwłaszcza jeżeli dostajemy się tam kolejką linową, czyli niewiele widziałeś.
Ja nie widziałem Tatevu bez mgły, niestety. Pomimo, że wjechałem samochodem, spędziłem tam całą noc. Można tam poszukać noclegu, ja znalazłem, zaraz obok monastyru w samej miejscowości. Po czym następnego dnia zjechałem. Bardzo kręta droga tam wiedzie o długości około 5 km. Spotkałem po drodze dwóch rowerzystów z Polski i po krótkiej rozmowie stwierdzili, że troszeczkę już w życiu przejechali, ale tak ostrego podjazdu jeszcze wymagającego nie robili. Droga jest szutrowa, bardzo ostro wspina się do góry.
A dlaczego nie wybrałeś skrzydeł Tatevu?
Bo to chciałem zrealizować w następny dzień. I kiedy po tym noclegu zjechałem, oczekując, że mi się ten monastyr pojawi bez mgły, kiedy zjechałem na dół i straciłem już nadzieję, wtedy skorzystałem ze skrzydeł Tatevu. Rzeczywiście najdłuższa na świecie jednosekcyjna kolej kabinowa. Jest zapisana w Księdze Rekordów Guinnessa. Jedziemy 12 minut tą koleją. Ona jedzie dość szybko. Pokonujemy prawie 6 km. Do wagonika wchodzi 25 osób. Budowali ją Szwajcarzy. Jest to projekt szwajcarski.
Kosztowało 18 milionów dolarów.
Niesamowita konstrukcja i warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, kupując bilet na tą kolejkę na daną godzinę. Dostajemy też powrotny i zwykle jest tak, że osoba, która sprzedaje ten bilet w kasie, pyta nas, czy pierwsza wolna godzina nam pasuje, czy następna, a nie pyta nas o powrót. Proszę zwrócić uwagę na to, bo myśmy mieli na 12 bodajże 45 odjazd i nie zwróciłem uwagi, a chcieliśmy tylko pojechać i wrócić. Nie zwróciłem uwagi, że powrót jest dopiero po 18. Ze względu na dużą ilość chętnych, tak naprawdę możemy nie zabrać się wcześniej niż wskazuje na to bilet. Przejazd kosztuje około 60 zł na nasze pieniądze i warto przejechać. Widoki są niesamowite. Kolej jest oczywiście w 80% przeszklona. Możemy oglądać, przejeżdżamy nad kanionem. W pewnym momencie jedzie ponad 300 metrów nad poziomem gruntu, że tak powiem. I oczywiście dojeżdża tuż obok monastyru, na zboczu jest stacja końcowa. Կանչող աչքերն այնքան սիրուն ու լավն են կար կաչող վազող ջրի նման զուլալ է ես հավետ հավետ ուզում եմ մոտը լինել քո սիրո եւ քո գերին եմ հավետ Do se nesim srti es kone tam kagi Urish me kin si des ke maren Kes hishu Arara shkara mora numen Na Najciekawsze jest to, że w większości tych monasterów, jak wejdziemy, to spotkamy tam odbywające się czynności religijne. Nie jest problemem w Armenii podróżując doświadczyć obrzędów religijnych, które się tam dzieją.
Jeszcze o jednej perełce chcieliśmy powiedzieć, to skalne miasto w Armenii.
Przewodniki o tym wspominają, ale tylko marginalnie. Natomiast warto odwiedzić stary Hyndzoresk. To jest takie miejsce niedaleko Goris, jadąc w stronę Karabachu. Może dlatego też ruch tam jest trochę mniejszy, bo właściwie przejeżdżając tylko i wyłącznie pojazdy, które jadą do Karabachu, jakieś 6-7 kilometrów na południe od Goris skręcamy na wschód i dojeżdżamy taką wiejską drogą kamienną do miejsca, które jest prześliczne i które naprawdę warto odwiedzić. 300 kilka schodów w dół. Potem wiszący most nad wąwozem, długości kilkudziesięciu metrów, oczywiście tylko do przechodzenia dla osób, nie dla komunikacji, a potem na przestrzeni kilku hektarów pozostałości skalnego miasta. Nie ma specjalnej ścieżki turystycznej, nie ma jeszcze takiej infrastruktury, która mówi tędy w lewo, w prawo i tak dalej. Trzeba troszeczkę zdać się na siebie. Jest zielono, bo jest wilgotno, to takie troszkę inne miejsce w Armenii, ale warto się tam wybrać na cały dzień. Naprawdę przepiękne miejsce i jeszcze z niewielką ilością turystów warto na swojej armeńskiej mapie go zaznaczyć.
Dziękuję. Naszym gościem był dziś Paweł Szymoniak.
Dziękuję bardzo.
School, I'm kissing my